Szczęść Boże, bardzo mi miło gościć dzisiaj u Was. Nie wiem, co ksiądz Marek powiedział na mój temat, ale jak ksiądz Marek mówi, to zawsze mówi prawdę. Także wszystko, co mówił, to na pewno prawda. Co mogę powiedzieć z grupą 33? Miałem przyjemność spotkać się przez księdza jeszcze Tadeusza właśnie Czakańskiego. Tutaj przez prawie 10 lat byłem na Granicznej, na osiedlu Paderewskiego. Tam też grupa 33 miała zawsze swoje miejsce. No i księdza Tadeusza oczywiście pamiętam jeszcze jako kleryk, jako mojego wicerektora. Bardzo Boży człowiek, tak go określę, pełen darów Bożego Ducha. Także cieszę się, że to dzieło ciągle trwa, 33. A też zanim do tematu, to też taką mam myśl, takie rozeznanie, no, że to jest ogromnie ważna sprawa, że wiele osób jest dzisiaj samotnych w bardzo różnych jakby płaszczyznach właśnie życia i w relacjach do Boga i międzyludzkich. I bardzo się cieszę, że jest właśnie miejsce takie w Kościele, które jakoś nastawia się na relacje, na poznawanie, na to, żeby znaleźć też właśnie drugiego człowieka, z kim można dalej to życie prowadzić, wieść. To tyle tytułem takiego wstępu. Ksiądz Tomasz Koryciarz, który jak rozumiem teraz się tak opiekuje grupą, zadał mi taki niezwykle trudny temat, który chyba znacie, tak? Czy nie wiem jak to jest. Znacie czy nie znacie, ale taki temat na dzisiaj. Kościół żyje pięknem liturgii. Kościół żyje pięknem liturgii. Ja rzeczywiście zawodowo zajmuję się muzyką liturgiczną, więc jakby w sposób szczególny o to piękno sztuki dbam, staram się, żeby ta liturgia w tym wymiarze była rzeczywiście piękna. Natomiast też tak jeszcze troszeczkę tytułem wstępu powiem tak, że wysłuchałem wiele liturgii, szczególnie wiele konferencji wysłuchałem, szczególnie w czasie formacji swojej takiej oazowej, bo z ruchu Światło Życie jakby się wywodzę, tam też odkrywałem wiarę Pana Boga. Myślę, że kapłaństwo też, nie byłoby tego kapłaństwa, gdyby nie ruch Światło Życie. Ale wysłuchałem naprawdę wiele liturgii, wiele konferencji o liturgii, w których to konferencjach mówcy mówili o tym, jak powinien liturgię odprawiać ksiądz. Nie wiem, czy będę dobrze zrozumiany, ale często te konferencje były takie frustrujące, bo one się opierały na tym, jak jest źle, jak jest nudno, niedobrze, jak źle ksiądz odprawia mszę świętą i jak, co ksiądz powinien zmienić, żeby ta liturgia była właśnie piękniejsza, lepiej przeżywana. A to oczywiście były konferencje w 95% do świeckich, przeznaczone nie do kleryków czy księży, gdzie ten temat byłby oczywiście uzasadniony, czy ten sposób podejścia. Ale chcę powiedzieć, że jestem głęboko przekonany, że no właśnie uczestnicząc w liturgii mamy jakby dwie drogi. Dwie bramy, dwa wyjścia. To znaczy albo będziemy myśleli właśnie od strony prowadzącego, co mógłby zrobić inaczej, żeby było piękniej, jakie kazanie inne mógłby powiedzieć, jakie gesty mógłby ksiądz wykonywać przy ołtarzu, jak kościelny mógłby inaczej przygotować prezbiterium, jak chór, czy schola, czy organista lepiej mogliby zaśpiewać, jak ministranci mogliby lepiej się poruszać. I to jest, uważam, droga do nikąd, albo droga do pewnej frustracji, do zamknięcia się, tak uważam, taką tezę pozwolę sobie postawić, do zamknięcia się na Bożą łaskę. Albo druga droga, którą serdecznie polecam i do której chciałem dzisiaj zachęcić, to jest taka myśl, droga, co ja mogę zrobić, żeby tą liturgię odkryć, głębiej ją odkryć. I bardzo Was chciałem dzisiaj zachęcić do takiego odkrywania liturgii, to znaczy do uświadomienia sobie, że liturgia sama w sobie jest piękna. Dlaczego? No bo jest w niej Bóg. Liturgia sama w sobie jest piękna, bo jest w niej Bóg. I teraz moim zadaniem jako uczestnika liturgii jest właśnie odkrycie jej, odkrycie tej bardzo różnorodnej, bogatej obecności Boga wewnątrz liturgii. Jeszcze raz tą drugą drogę sobie tak zobaczmy w naszych głowach, emocjach, właśnie od takiego patrzenia, co inni mogliby zmienić w liturgii, celebrując liturgię, od księdza, ministrantów, wszystkich uczestników liturgii, organistów z choli, chóru. A druga ta droga, co ja mogę zrobić, żeby to piękno liturgii, obecność Boga w liturgii odkryć. Jako pewien przykład taki też do pewnej jakiejś medytacji, do refleksji, uczestniczyłem regularnie w rekolekcjach ignacjańskich, czyli tych, które prowadzą jezuici. Liturgia na rekolekcjach jest niezwykle surowa. Nie ma żadnego śpiewu, nad czym ja osobiście boleję, bo bardzo śpiew lubię, szanuję. Natomiast jest ona całkowicie surowa, jak jezuici mówią, no, żeby nie było żadnych dodatkowych bodźców, żeby wchodzić właśnie w treści Ewangelii, w treści liturgii jak najgłębiej. Nie wiem, czy się do końca sam zgadzam z takim podejściem takiej surowej liturgii, ale powiedzmy, że przy przeżywaniu rekolekcji, przy niektórych takich momentach, może kluczowych życia, może rzeczywiście jest w tym racja, żeby ograniczyć maksymalnie emocje, jakieś przeżycia, doświadczenia i skupić się na jakimś jednym słowie, zdaniu, na jednej Ewangelii, żeby jakby nic absolutnie innego mnie nie rozpraszało. Co mogę zrobić, idźmy dalej tą drogą, co mogę zrobić, żeby no właśnie liturgia już właśnie dla mnie była piękna, czyli porządkując, co mogę zrobić, żeby to piękno z liturgii wydobyć dla siebie. Zakładamy, że liturgia jest piękna, bo jest w niej Bóg. Ta obecność Boża jest fascynująca. Natomiast co ja mogę zrobić, żeby tej liturgii nie przespać, żeby tego piękna nie przeoczyć? Otóż wszystko, co się dzieje w liturgii, jest za pewną zasłoną. Zasłona symboliki, gestów, znaków, słowa. Za tą zasłoną dopiero jest Bóg. W duchowości wschodu, tak to powiem ogólnie, no jest jakby ta symbolika zasłony bardziej jeszcze obecna. Jakiś obłok niewiedzy, zasłona dopiero do przekroczania, do wchodzenia, w którą jestem zaproszony. Pewna mgła, która przysłania nam prawdziwego Boga. No w ogóle nie jesteśmy w stanie na ziemi poznać Boga takiego, jakim On jest. To będzie możliwe dopiero w niebie. Dzisiaj poznajemy Boga po części. Po części, a dopiero w życiu przyszłym, wiecznym, poznamy Go w pełni. Dlaczego? Święci mówią, że być może gdybyśmy poznali Boga, zostalibyśmy w jakimś sensie zniewoleni Jego pięknem, Jego majestatem, nie bylibyśmy zdolni do wręcz wolnych wyborów. Bylibyśmy jak zakochany młodzieniec, czy właśnie narzeczony, narzeczona, który no nie widzi świata poza miłością swojego życia. Być może gdybyśmy zobaczyli Boga, poznali Go w całości, tak byśmy się zachowywali, jak właśnie młodzi zakochani, którzy już w zasadzie nie podejmują prawie że wolnych decyzji, tylko chcą właśnie bliskości oblubieńca. I być może z tego powodu, żebyśmy mogli ciągle wybierać, a wybór to przecież też miłość, decyzja na osobę, właśnie to poznanie Boga także w liturgii jest częściowe. I w liturgii to poznanie dokonuje się przez znaki, przez symbolikę, przez właśnie gesty, przez słowa. To jest ciągle to poznanie częściowe. I to, co ja mogę zrobić, uczestnicząc w liturgii, to starać się codziennie te znaki głębiej przeżywać. Czyli Z jednej strony poznanie, czyli wiedza, co dany symbol, gest, słowo oznacza, a z drugiej strony moje osobiste wchodzenie w tą symbolikę. Czyli jeśli kapłan wykonuje gest błogosławieństwa, czy znak krzyża na początku mszy świętej, to powinienem zrobić dwie rzeczy, żeby to piękno liturgii w sobie no właśnie odkrywać. To znaczy najpierw dowiedzieć się, co znaczy ten gest. Znak Trójcy Świętej, wejścia, otwarcia liturgii, czyli powiedzenia, że wszystko, co się dzieje w mszy świętej, jest w imię Boże. Że nie jest to ludzkie spotkanie, ale że Bóg w Trójcy Święty jedyny jest w Jego centrum. Ale druga droga, niezwykle ważna, to jest moja gdzieś decyzja serca, że ja osobiście chcę postawić Boga w Trójcy Święty jedynego, w centrum mojego życia. I w każdym geście, w każdym symbolu liturgicznym jesteśmy zaproszeni do podobnej czynności, do podobnego działania. Zobaczenie, co obiektywnie dany znak, gest znaczy, a później moim życiem wejście w tą symbolikę. Jeśli wykonuję znak krzyża na czole, ustach, na sercu, najpierw muszę wiedzieć, co to oznacza. Otwarcie umysłu, otwarcie ust, słowa, otwarcie serca na Ewangelię, ale jest ta druga strona równie ważna, to jest podjęcie decyzji w sumieniu, w sercu, że ja rzeczywiście chcę. Moje myślenie, moje słowa, moje uczucia, moje serce oddać Panu Bogu, podporządkować je Chrystusowej Ewangelii. Wiedza i działanie, jakby wiedza, poznanie i decyzja serca, sumienia, że ja w tą symbolikę liturgii chcę rzeczywiście życiem wejść. Jeden z ojców dominikanów taką książkę napisał na temat liturgii, w której mówi, że po wyjściu, to jest taka książeczka nie gruba, msza święta, fascynujące zaproszenie. Zdaje się Jędraszewski, zbieżność nazwisk pewna, ale fascynujące zaproszenie. Do czego zmierzam? W tej książeczce pisze, że po dobrym przeżyciu mszy świętej powinna nas boleć głowa. Takie podejście do liturgii. Po dobrym przeżyciu mszy świętej powinna nas boleć głowa. Głowa od myślenia, głowa od właśnie tego ciągłego wchodzenia w symbolikę liturgii, w znaki, gesty. Że jeśli nie czujemy zmęczenia, drugie ciekawe zdanie, myśl, które dla mnie było w pewnym momencie ważne, dobrym przeżyciem, dobrą znaką przeżycia mszy świętej jest właśnie zmęczenie. Jeśli nie czuję zmęczenia, to prawdopodobnie tą mszę świętą przespałem. Jakby nie pracowałem umysłem i sercem, wolą. Nie było współdziałania, jakby akcji, współakcji z tymi czynnościami kapłana, całego ludu Bożego, służby liturgicznej. Nie? Że dobre przeżycie to właśnie jest praca. To jest troszeczkę wchodząc w świat może artystyczny, ten muzyczny, który mi jest wyjątkowo bliski, tak czasami wydaje nam się, że artyści na scenie są uśmiechnięci, tacy zrelaksowani, prawda, szczęśliwi, tak lekko śpiewają, mają taki talent. No, najczęściej jest to ogromna praca, ciężka praca, nie tylko na próbach, ale na występie także. Są artyści wykończeni po występie. I od prób, ze zmęczenia, ale też właśnie z ciągłej tej interakcji ze swoimi słuchaczami, z tym, co się dzieje na scenie, czy właśnie wśród publiczności. Występ to jest ciężka praca. Jest takie też pojęcie ars celebrandi, czyli sztuka celebrowania. Msza święta też tak jest nazywana, że jest pewnym teatrem liturgicznym. Tu się nie gorszymy na słowo teatr, ale chodzi o pewne role, które w liturgii każdy z nas odgrywa. W teatrze one są, w takim świeckim teatrze, one są sztuczne, wymyślone, w tym teatrze liturgicznym my sami stajemy się aktorami, ale gramy siebie samych. Ale dalej, idąc tą drogą, tą myślą, uczestniczę w liturgii i jestem zmęczony, bo tyle się tam wydarzyło. Co nas może od tego piękna odtrącać? Co może sprawić, że tą liturgię prześpimy? Otóż dwie rzeczy. Bezmyślność i rutyna. Bezmyślność i rutyna mogą sprawić, że liturgia stanie się w moim przeżyciu nudna, nużąca, taka, która mnie nie niesie, w której nie dostrzegam piękna, a piękno też daje jakiś zachwyt. Też piękno prowadzi do miłości. W zasadzie tylko dlatego dzisiaj mówimy o pięknie. Piękno ma prowadzić do miłości. Piękno drugiego człowieka zachwyca, zachęca do nawiązania relacji. Piękno Boga, odkrywane piękno Boga, piękno Jego słów, Jego historii, Jego działania też prowadzi do chęci poznania, czyli prowadzi gdzieś tam do miłości Boga. Tak? I bezmyślność i rutyna, czyli bezmyślność, to powiedzieliśmy już, że właśnie jeśli nie wchodzę w tą interakcję, jeśli jestem jakby obok, ksiądz robi swoje, a ja śpię, no może sprawić, że liturgia nie będzie mnie osobiście jakoś niosła, prowadziła w kierunku głębszej relacji z Bogiem, zachwytu względem Boga i rutyna. No, może to grozi przede wszystkim nam, księżom sprawującym, bo rzeczywiście codzienna liturgia jest walką z rutyną. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Nie ta powtarzalność gestów, czynności, słów jest trudna dla przeżycia i trzeba codziennie na nowo starać się tą rutynę odsunąć i właśnie myśleć, angażować siebie. Ale myślę, że z tej drugiej strony jest całkiem podobnie. Uczestnicząc właśnie w liturgii, być może ta rutyna jest równie jakby prosta do takiego przeżycia, do zabicia przeżycia, no bo ksiądz jednak aktywniej w tej liturgii uczestniczy, więcej mówi, więcej robi. Wierni mają więcej okazji, żeby tak nie przysnąć, tak się wyłączyć. Jeszcze jakieś zmęczenie się do tego pojawi. No i mnie nie ma. Nie ma mnie. To oczywiście nie znaczy, że Pan Bóg nie działa, nawet jak sobie zasnę. Pan Bóg dalej swoją łaską przecież może zrobić wszystko i może łaskę swoją rozlewać w dowolny sposób. Nie można ograniczać wszechmogącego Boga. No niemniej to, co wiemy, to, co rozumiemy na temat naszego człowieczeństwa, no i Boga, nakazywałoby jednak w tą symbolikę wchodzić. Kolejna taka myśl, co zabija piękno i co to piękno wydobywa w moim przeżywaniu, to jest modlitwa indywidualna. Bo nie możemy zapomnieć, że liturgia jest modlitwą wspólnotową, że jesteśmy na niej razem, natomiast żeby modlitwa jakakolwiek wspólnotowa była znowu taka nosząca, żebym ją przeżył, żeby zbliżyła mnie do Boga, ona powinna być poprzedzona modlitwą indywidualną. Bo tak naprawdę modlitwa wspólnotowa składa się jakby z kondycji poszczególnych osób, jednostek w niej uczestniczących. Teraz jeżeli ja się modlę cały tydzień przed właśnie liturgią niedzielną, to przychodzę na tą liturgię i ja wnoszę swoją osobą, swoim duchem, duszą, swoje doświadczenie duchowości, doświadczenie Boga, doświadczenie modlitwy, doświadczenie bliskości Chrystusa. A jeśli przez cały tydzień śpię albo poddaję się lenistwu, no to wnoszę jakąś pustkę do wspólnoty. Staję się pewnym takim ciężarem, hamulcem wręcz, tak możemy powiedzieć. W każdej wspólnocie podobnie. Jeśli ja pracuję nad sobą, zbliżam się osobiście do Boga, walczę, no to jestem ogromnym skarbem. To ta modlitwa całej wspólnoty staje się żywsza. I w drugą stronę, owszem, jeśli mi przestaje zależeć, jeśli jestem znowu właśnie leniwy czy zbuntowany, to ma to ogromny wpływ na wspólnotę. A zatem odkrycie piękna w liturgii to tak naprawdę praca całotygodniowa czy całomiesięczna, w zależności o jakiej liturgii mówimy, czy niedzielnej, czy jakiejś właśnie wspólnotowej w innych grupach, ale codzienna praca nad swoją relacją z Chrystusem właśnie sprawia, że w modlitwie wspólnotowej, tej eucharystycznej, będzie nam wszystkim dużo prościej to piękno Boga liturgii odkryć, przeżyć. Jako ksiądz mogę powiedzieć, że nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę to jest, tak to jest, że czasami mówię na rekolekcjach młodzieżom, że wolę odprawiać pogrzeby niż śluby. I wtedy tak się patrzą, śmieją podejrzanie, co ksiądz mówi, nie? Tak średnio lubię śluby jako ksiądz, ale już tłumaczę się, o co mi chodzi, bo życzę i jak tutaj ktoś z was będzie, z radością przyjdę. Przyjmuję zaproszenie, żeby nie powiedzieć, że się wpraszam, ale o co mi chodzi, że no niestety taka jest rzeczywistość, że wiele ślubów to jest takich, że ludzie się po prostu nie modlą. I o to mi chodzi. To naprawdę czuć z pozycji księdza, że no niby ci sami ludzie, te same są formuły, dialog Pan z wami, z Duchem Twoim, znamy, nie? Ale słuchajcie, jest coś takiego, jest coś w liturgii, coś pozawerbalnego. Nie wiem, czy są jakieś ludzkie, naukowe narzędzia do zbadania, do opisania tego. Można mówić, że czasami ludzie głośniej, ciszej, ale to nie jest to, nie? Że tam jakieś gesty, miny, ale to też nie jest to. Nie? Że wychodzisz na ołtarz i czasami czujesz się jak małpka w zoo. Nie? I tak, Boże, już żeby się skończyło, tak myślę jako ksiądz, czy mogę już pobłogosławić. Nie? A tu jeszcze cały ślub, kazanie trzeba powiedzieć, nie? O miłości Boga, bliźniego, nie? Ci się bawią tam zabawkami, nie? Ci tam zdjęcia robią, ta welon poprawia, nie? Rodzice myślą, czy tam wszystko załatwione na te wesele, ile to gości, czy tak słówki umówione, nie? Ten wyjdzie, bo telefon zadzwoni, nie? Mówię, co tu chodzi? Gdzie jestem? Boże, niech to się skończy. No tak oczywiście nie mówię, tylko tu mogę w grupie 33. Pogrzeby są inne w tym znaczeniu, że ludzie są w sposób naturalny bliżej Boga. No niestety cierpienie, rozstanie, żałoba sprawia, że człowiek przypomina sobie o Bogu. Niezależnie od praktykowania czy niepraktykowania, to musi. Zmarły, to jest łaska, o tym czasami mówię w homiliach, to jest taka łaska, że wszyscy jesteśmy bliżej Boga. Na pogrzebach, bo to sprawa życia wiecznego, co dalej, ona jest. I nie da się zaprzeczyć temu, że ktoś umarł i trzeba sobie postawić pytanie, co dalej. Czy nicość, czy wieczność, czy Bóg. Nie? Czy jest Bóg. Nie? No i mówię to, żeby tak jakby pokazać, że to naprawdę nie jest obojętne, czy jak ktoś przychodzi na mszę świętą, czy się wcześniej modlił, czy się wcześniej modlił w domu, czy rozważa Boże Słowo. To naprawdę czuć, to naprawdę jakoś odczuwa się w sercu, że może być msza recytowana, 20 minut trwa. Po prostu ona była piękna. Nie? Po prostu wszyscy... Pan Jezus przyszedł, pięknie było. Nie? A można się godzinę, półtorej godziny męczyć. Nie? No. Raz miałem, mam nadzieję, że nie zgorszę, ale mogę tak trochę, co? Mogę tak na marginesie, no, to dorośli. Miałem taką sytuację, w Chorzowie byłem, pogrzeb był i dzwoni tak za 10 kościelny i się pyta, jak długo ksiądz potrafi odprawiać. Mówię, że jak? No jak długo ksiądz potrafi odprawiać? O co chodzi? No bo miała być urna, przyjechała trumna. Jest problem. Jak długo ksiądz potrafi odprawiać? No to takie tragikomiczne. Mam nadzieję, że jeszcze raz przepraszam, jeśli kogoś gorsze, ale przeróżne są liturgie, celebracje. Nie? I teraz jak odprawić półtorej godzinną mszę, bo przynajmniej tyle było potrzeba, w kaplicy cmentarnej, gdzie nie ma organisty, msza miała być recytowana, nie? I jak to zrobić? Jak to zrobić? No a jest problem, ważny problem, no i możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki byłby problem, gdy rodzina staje na miejscu pochówku, a tam dopiero pracują odpowiednie służby. To jest naprawdę duży, duży problem i ogromne emocje, szczególnie w takiej sytuacji. Piękno liturgii, tak różnorodnej, czasami recytowanej, czasami krótszej, czasami długiej, czasami z uroczystą oprawą ministrancką, nie, muzyczną. Nie? To jest misterium, ono naprawdę zależy tylko i wyłącznie od tego mojego osobistego przeżycia, od mojej kondycji duchowej, od mojej kondycji wiary, którą ja wnoszę. Nawet jeśli celebrans wydaje się mi z zewnątrz, że jakoś tą liturgię odprawia, nie wiem, niedbale, to dalej to nie jest przeszkodą dla mnie, przeżywającego liturgię, uczestniczącego w liturgię, żeby wydobyć z niej piękno. I myślę, że to jest to, co chcę jakby przede wszystkim dzisiaj tutaj wypowiedzieć, jakby podkreślić, właśnie zostawić, że piękno jestem w stanie wydobyć z każdej jakby formy liturgicznej, z każdego sposobu celebracji liturgii. Pamiętam, miałem takiego kiedyś wikarego, współwikarego, no, który no tak powiedzmy homilie tak za bardzo się nie podobały ludziom, no tak to powiem, nie? No i w sumie tak z boku patrząc, no może trochę tak, no miał taki specyficzny sposób mówienia. No i bardzo często ludzie z nim potem dyskutowali, nie? Bo tak czasami mówił na granicy poprawności jakiejś teologicznej, lubił takie jakieś odniesienia dalsze. Natomiast ja potem tak patrzyłem z boku, sobie pomyślałem, że ten człowiek robi fantastyczną sprawę, fantastyczną robotę. I nikt tak jak on nie wzbudza emocji, nie zmusza do dyskusji nad Ewangelią. To naprawdę tak było, że proboszcz mówi pięknie, wspaniale, taką piękną polszczyzną, intonacją, nie? Taka męskie wydanie Krystyny Czubówny, tak znacie. Taki głos wstawiony, piękna sprawa, nie? Drugi też coś. Wchodził, nie szło, nie kleiło się, to powiedział źle, to powiedział źle. A ludzie wychodzili, Ewangelię otwierali, komentarze biblijne otwierali, przysyłali maile, że jest inaczej. Mój Boże, pokażcie mi kaznodzieję, który ma taką siłę ducha, który potrafi parafian zmusić do otwarcia komentarzy biblijnych i do opisania jeszcze tej Ewangelii na nowo po mszy świętej niedzielnej, jeszcze wysłania maila. Cud, cud. I ktoś powie, że on nie umie mówić kazań. No przepraszam, ale mi się nie zdarzyło, żeby ktoś w ten sposób zareagował nieotwarciem komentarza biblijnego. Więc ta liturgia, ona będzie różnorodna, ale znowu tutaj Bóg na pierwszym miejscu i też działa różnorodnie. My nie możemy zamknąć Panu Bogu metod, sposobów działania, powiedzieć, Panie Boże, nie Ty tylko będziesz działał, jak to będzie tak odprawione dokładnie. Nie, dokładnie tak, jak Sobór Watykański przekazał. A jak coś jest inaczej lekko, no to już Pana Boga nie ma. To już mam zamkniętą drogę do przeżycia, do odkrycia Boga, piękna, do nawrócenia. Też takie mam doświadczenie. W jednej gdzieś tam parafii ksiądz starszy, już emeryt, bardzo cicho mówił. Wierzcie mi, że ja jak wychodziłem z konfesjonału, to nie rozumiałem tego, co mówi. Nie? To było bardzo cicho, już no, zęby, nie problemy, potem są, no trudno. No tak jest, coś tutaj, no tak to jest. No, jest jakiś taki czasami wiek, tutaj krtań, tutaj nie ma śluzówki, tutaj zęby już wyszły. Nie, się skończyły. No i mówił, tak naprawdę ja sobie tak staję, wychodzę z tego konfesjonału, tłum ludzi, taka, nie, parafia mniejsza, tłum ludzi, wszyscy się modlą, nikt nie narzeka. Potem po kolędzie gdzieś tam miałem okazję posłuchać, wszyscy chwalą, wspaniały proboszcz, wspaniały kaznodzieja. Ja mówię, Boże, jakbym po łacinie mówił, to by się nikt nie zorientował. Byłoby to samo, nie? I to naprawdę było takie moje, jest takie też pewne, takie trochę nawrócenie, bo człowiek myśli, że jest mądry, tak czasami nie, że coś tam wymyśli, jakąś akcję duszpasterską, że wyczyta jakąś mądrość, przekaże. A tu staje ksiądz, mówi tak, że nikt nie, naprawdę, nie, nic tam, co trzecie słowo, a ludzie przychodzą, się modlą, się nawracają. Mówię, to Boże, studia, magister, coś tam, jakieś licencjaty, jakieś teologia. O co tu chodzi? Nie? Co to jest? Jak to działa? No. Więc nie wiadomo, jak to działa. Pan Bóg działa, jak chce. Jest liturgia, są ramy liturgiczne, poszczególne części, wprowadzenie, słowo eucharystyczne. Nie? I Pan Bóg w tym jest i działa. I najgorszą rzeczą, znowu wracam do tej dla mnie głównej myśli, jest to powiedzenie, że liturgia zależy od księdza. Nie wolno wam tak powiedzieć. Nie zgadzam. Tego jestem pewny, że właśnie tak nie jest. Mimo, że owszem, w rozumieniu jej zewnętrznej formy dużo zależy od celebransa. Ale tak naprawdę nie jest. To tylko jest to, co zewnętrzne. A to Boże działanie, ono jest zależne ode mnie. Ode mnie. Tylko wyłącznie ode mnie. Bo Pan Bóg zawsze chce. Pan Bóg się nie obraża. Pan Bóg nie milczy. Nie? Pan Bóg działa. A od nastawienia mojego serca zależy, czy ja właśnie z tą łaską Pana Boga będę współpracował, czy ja odkryję Boga, zobaczę za tą zasłoną znaków, symboli, gestów, czy ja Go odkryję. Podam taki przykład, co jest, a może wymyślicie, jaki gest, jakie słowo, jaka czynność rozpoczyna mszę świętą, ktoś mi podpowie. Znak krzyża. Wiedziałem, że was złapię. Ha, mam was. Źle. Jedynka. Co ksiądz robi, jak przyjdzie do... Oczywiście. Oczywiście. Pocałunek ołtarza. A jaki gest kończy liturgię? To samo. Już jej nie daliście chwycić. Nie błogosławieństwo. Pocałunek. Pierwszym i ostatnim gestem liturgii jest ucałowanie ołtarza. Zobaczcie, że przychodzę na liturgię i kapłan, który reprezentuje Chrystusa, w imieniu Chrystusa ją sprawuje, on mnie całuje. Otrzymuje pocałunek od Pana Boga. I czy ja mogę narzekać, czy może być coś piękniejszego od tego, że przychodzę na każdą mszę świętą i Pan Bóg daje mi buziaka. Co więcej, mówi do mnie i na końcu mszy świętej też daje mi buziaka i odsyła mnie do domu. No mój Boże, no czy trzeba coś więcej? To 15 minut może trwać, ale po takim geście jestem tak umocniony, że mogę iść, a to co było pomiędzy, to po łacinie, to prawie że tak. Nie? Zobaczcie, że my czasami nie zwracamy na tak głębokie gesty, nie, teraz pomyśleć, mój Boże, Panie Jezu, Ty mnie pocałowałeś przez kapłana, przez jego posługę. Trzymałem od Ciebie, przytuliłeś mnie, pocałowałeś, powiedziałeś do mnie słowo. Nie? No idę umocniony. Przepiękna liturgia. Zobaczcie, że tych pocałunków jest więcej. Też mamy pocałunek ewangeliarza, kapłan czy diakon całuje ewangeliarz. To również jest znak miłości Pana Boga. Przez Słowo Boże Bóg wyraża miłość względem mnie. Kapłan całuje słowo. Słowo, które mówię, nawet jak jest trudne, jak jest niełatwe, jest wyrazem miłości. I zobaczmy, że tak jest, że Pan Bóg mówi, że Pan Bóg się nigdy na mnie nie obraża. Co jest najgorszego w naszych relacjach koleżeńskich, przyjacielskich, w rodzinach? Nie? No milczenie, prawda? Nawet jak się ktoś kłóci, to jest lepiej niż jak jest grobowa cisza, takie milczenie. Ktoś się obrazi i nie patrzy na drugiego i nic nie mówi. Nie, taka cisza. Boże, aż ciarki mi przeszły po plecach. Cisza, która niszczy, niszczy miłość. Ktoś się obrazi, się nie odzywa. I tak to jest. Tak to jest. W liturgii też tak jest. Dlatego Pan Bóg słowo przekazuje mi, które jest ucałowane. Ponieważ Cię kocham, to do Ciebie mówię. Pan Bóg mówi, nigdy się na Ciebie nie obrażę. Moje słowo jest wyrazem miłości względem Ciebie. Zawsze możesz do mnie przyjść. Ja się na Ciebie nie obrażę. Cokolwiek się wydarzy w Twoim życiu, to możesz zobaczyć, że ja całuję słowo, które Tobie daję. Nie będzie między nami nigdy cichych dni i obrazy. Mówimy, boska obraza. Takie przeciwieństwo, jak może być? Nie ma boskiej obrazy, ludzka obraza, nie? Nie. Bóg mówi, mówi. Co więcej, zobaczmy, że jeszcze w liturgii mamy coś, co nazywa się znakiem pokoju. Natomiast oryginalnie we wspólnotach neokatechumenalnych mamy pocałunek pokoju. Pocałunek pokoju. Tak też w historii liturgii jest to nazywane. Czyli chcę, całując drugiego człowieka, czy w naszej formie najczęściej przez podanie ręki, czy chociaż spojrzenie pełne życzliwości, akceptacji, skinienie głowy, chcę pojednać się z drugim człowiekiem. Tak, chcę powiedzieć, że pokój Tobie, czyli przebaczam Ci, nie żywię urazy, chcę z Tobą tworzyć relacje. Czy mamy znowu symbol, moment, w którym znowu mogę poczuć się częścią wspólnoty, mogę zobaczyć, że nie jestem sam. W tej, w naszej grupie, to myślę szczególnie jakoś ważne, nie? Że samotność jest bardzo trudna w przeżywaniu jako taka. Samotność boli. Nawet w małżeństwie można być samotnym, to wy o tym doskonale przecież wiecie, że to nie jest tak, że ktoś ma męża, żonę i jest już, prawda, ta potrzeba relacji, że jest zaspokojona, to tak nie działa. To tak nie jest. Można żyć w tłumie, być samotnym. Nie? A tutaj w liturgii właśnie mamy tą głębię, że przekazuję Ci pocałunek pokoju, czy znak właśnie pokoju. To znaczy, że nie jesteś sam. Ja nie jestem sam, że tworzę relacje. Chcę z Tobą być w relacji. Nie? I wspólnota, która tworzy się na liturgii, ona też właśnie gwarantuje to, że znika samotność. I pomimo różnych zewnętrznych okoliczności życiowych. Bóg się na mnie nie obrazi, zawsze do mnie coś powie. Bóg się na mnie nie obrazi, zawsze mnie pocałuje, zawsze mnie przytuli, to mi mówi liturgia. Bóg się na mnie nie obrazi, Bóg mi zawsze przebaczy. Pocałunek, znak pokoju. Czy trzeba coś więcej? To jedynie teraz z takiego wyjścia, jeśli się tym zachwycimy, tym, że no właśnie, Boga takiego odkrywamy, przebaczającego, nie? Podnoszącego mnie, tworzącego za mną relację, który niszczy tą samotność, podnosi z tego cierpienia samotności w moim życiu. Nie? To wtedy z tego doświadczenia ja mogę zacząć Panu Bogu śpiewać, Go uwielbiać, Mu dziękować. To jest właściwa kolejność w przeżywaniu liturgii. Zachwycenie się Bogiem i z tego wyjście takie spontaniczne, to Panie Boże, chcę Ci podziękować, nie? To śpiewamy Ci Hosanna i chwała na wysokości Bogu. Wierzę w Ciebie, Panie Boże, więc credo in unum Deo. Prefacja jako dziękczynienie przez kapłana wyśpiewane. W drugą stronę jest to niemożliwe. Nie da się odwrócić tej kolejności. Najpierw forma zewnętrzna, a później coś we mnie. To nie będzie we mnie, nie zadziała. Nie? Może spróbujmy dzisiaj tak na nowo to piękno liturgii właśnie odkryć. Podsumowując już teraz, liturgia jest pracą najpierw indywidualną, bo jest modlitwą wspólnotową. Czyli od mojej modlitwy osobistej wchodzę na liturgię, wnoszę bogactwo i ubogacam się bogactwem tych, którzy ze mną na tej liturgii są. Liturgia jest pracą, bo jestem zaproszony do tego, żeby każdy symbol, gest zrozumieć, albo się go nauczyć, trochę poczytać, ale potem, żeby go przyjąć jako swój. Chcieć przyjąć słowo, symbol, znak krzyża, znak właśnie pokoju, znak pocałunku ołtarza jako swój. I w końcu, no właśnie modlitwa, ta liturgiczna, piękno tej liturgii, ono zależy ode mnie, nie jest zależne od tych, którzy przewodniczą tej liturgii, albo jeśli już to w naprawdę niewielkim stopniu, ale w nawet najkrótszej liturgii Pan Bóg przychodzi i te same słowa, gesty do mnie wypowiada. Tego życzę wam, bardzo wam dziękuję, cieszę się, że mogłem się podzielić z wami takim też doświadczeniem. Życzę, żebyście o tą liturgię dbali, ale przede wszystkim właśnie modlili się, pracowali indywidualnie, samodzielnie. Można otworzyć komentarz do Ewangelii i w ten sposób do każdej niedzielnej liturgii spróbować się właśnie przygotować po to, żeby to piękno jeszcze we mnie bardziej jakoś tak wybrzmiało. Zapłać, szczęść Boże.